Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam na kolejną lekcję z Wiki. Jest z nami w studiu już Marek Mazurkiewicz.
Witam Państwa.
I mamy też na Skype'ie Tomka Kozłowskiego, z którym zaraz spróbujemy się połączyć. Będziemy rozmawiać dzisiaj o akcji wikipedystów Wiki lubi zabytki. Ponieważ nagromadziło nam się troszkę pytań, a Tomek jest koordynatorem tego projektu, no to może od razu spróbuję się z nim połączyć. Tutaj mam pewne udogodnienia, ale trzeba się do nich przyzwyczaić. Próbujemy zadzwonić. Halo, halo.
Halo.
Cześć Tomku, słyszymy się, bo my Cię słyszymy, ale tak jeszcze gdybyś mógł się przywitać.
Cześć Borys.
No, dobrze Cię słychać, tak, teraz dobrze. Jesteśmy tutaj w studiu Radia Wnet z Markiem Mazurkiewiczem i będziemy Cię podpytywać o projekt Wiki lubi zabytki. Mówiliśmy o nim 2 tygodnie temu, mówiliśmy tydzień temu, sami włączyliśmy się w tę akcję. No, ale zawsze u źródła najwięcej informacji, najbardziej świeże. Powiedz nam, skąd się wziął pomysł. Mówiliśmy o tym, ale jeszcze jakbyś mógł przypomnieć, to będzie nam miło.
Pomysł na projekt pochodzi z Holandii. Został do nas przywieziony, dosłownie tego słowa znaczeniu, przez jednego ze stewardów, byłych stewardów Fundacji Wikimedia, czyli użytkownika o nicku AIDSPERS. Tak, to właśnie do projektu wypadł podczas konferencji Wikimedia 2011.
Aha, i on przyjechał chyba akurat na Wikimedia Polska 2011, które odbyło się we Wrocławiu, tak? To mówisz o tym spotkaniu. Tam się to zaczęło rozwijać w Polsce, czy już wcześniej o tym wiedziałeś?
Wtedy to zaczęło przybierać takie prawdziwie realne kształty, ale widzieliśmy o tym miesiąc wcześniej, ponieważ już wtedy Lodewik, tak nazywamy ten użytkownik, zaczął kontaktować się ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska.
Aha, no i mogliśmy posłuchać, jak to wyglądało w Holandii, tak? Bo to tylko w Holandii na razie ten projekt był realizowany, czy również w innych krajach?
Na razie tylko w Holandii. Lodewik opowiadał dokładnie, jak to wyglądało u nich, z czym się musieli zmierzyć, jak zorganizowali całe to przedsięwzięcie.
Mhm. No ja pamiętam, że on zaczął od tego, że Holendrzy po prostu bardzo lubią swoje wiatraki, które są symbolem holenderskich depresji, czyli takich miejsc, gdzie jest poniżej poziomu morza i te wiatraki pomagały przepompowywać wodę. I one troszkę ginęły na terenie Holandii, dlatego postanowili właśnie zarejestrować najpierw te wiatraki. Czy ty znasz dokładniej tą historię?
Dokładnie tak było. Z tego co pamiętam, właśnie wszystko zaczęło się od wiatraków i dopiero potem pomysł został przeniesiony także na inne zabytki.
Mm-hmm. No to fajnie. To teraz powiedz nam w takim razie, bo tutaj z Markiem założyliśmy w województwie mazowieckim listę zabytków, którymi się zamierzamy zająć dokładnie i sfotografować je. Natomiast no widzimy, że mało tych na tej liście jest. Na razie jest tylko Ochota, na której mieszka Marek i Targówek, na którym ja mieszkam. Na Targówku mam chyba tylko 7 takich zabytków, więc za dużo nie mam do pracy, ale jest to zawsze jakiś przyczynek i jakaś cegiełka. I też na tym przykładzie będziemy opowiadać o tym, co zrobić i jak zrobić. To powiedz może nam właśnie, co należy zrobić, bo to jest konkurs, tak? Tak naprawdę to jest konkurs fotograficzny, tak?
Takie jest zamierzenie. Cały ten projekt ma na celu organizację tego konkursu. Ponieważ będzie to wymagać od nas organizacja konkursu wymaga sporej pracy, więc będziemy potrzebować sporo osób, dlatego właśnie stworzyliśmy projekt.
Mhm. No i jak to się rozwija? Wiem, że za tydzień wybierasz się do Berlina na spotkanie koordynatorów, tak?
Dzisiaj wybieram się do Berlina.
A, dzisiaj.
Tak, jutro od godziny 9 będzie trwać spotkanie poświęcone wyłącznie projektowi Wiki Lubi Zabytki, czyli Wiki Raz Monument. W całej Europie będziemy wymieniać się różnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o organizację, nawiązywanie kontaktów partnerskich, jeśli chodzi nawet o kwestie techniczne. I potem w dwa kolejne dni, czyli sobotę i niedzielę, będziemy starali się współpracować z deweloperami do oprogramowania MediaWiki, aby pomogli nam swoją wiedzą techniczną przy organizacji tego konkursu. Na przykład jeśli chodzi o stworzenie łatwych obsługi do słoników, jeśli chodzi o organizację baz danych, szablony, boty i takie sprawy.
No właśnie, jeśli chodzi o szablony, czy już wiadomo, w jakim szablonie będziemy publikować te zdjęcia, które w tym konkursie będą brały udział?
Jeśli możesz sprecyzować pytanie.
No, mam powiedzmy już kilka zdjęć zabytków, prawda? I chcę je wrzucić na Wikimedia Commons. Jak mogę pomóc, żeby łatwo było je odnaleźć przez te boty, które potem... No rozumiem, że do jakiegoś szablonu trzeba je podpiąć, prawda? Trzeba je zapisać, znaczy nie do szablonu, tylko trzeba im kategorię jakąś nadać, tak?
Będzie to organizowane w ten sposób, że myśmy już stworzyli na polskiej Wikipedii, a po stronie Wiki projektu jest stworzony szablon, można sobie zobaczyć, jak on wygląda, który następnie będzie, mam nadzieję, że niedługo, to jest kwestia zapewne kilku dni, przepisany i wrzucony na Wikimedia Commons i potem przy ładowaniu zdjęć do Commons no, będziemy oczywiście polecać, żeby oznaczać te zdjęcia zabytków tym szablonem. Tam należy wpisać numer zabytku i województwo oraz gminę. Wtedy będziemy mogli łatwo zobaczyć, w jakim miejscu znajduje się ten zabytek.
No tak, bo to właśnie chodzi o to, żeby to wszystko powybierać, co jest już na Wikimedia Commons, no ale żeby te nowe pliki też łatwiej, no teraz można już poprosić, prawda, o tych wikipedystów, którzy będą wrzucać zdjęcia, żeby je łatwo było odnaleźć później. No dobrze, no więc wrzucamy taki plik i mówisz, że na jakiej stronie można znaleźć opis, jak trzeba go, ten szablon, jak go się dołącza do pliku?
To jest na po stronie Wiki projektu i na stronie głównej projektu jest taka sekcja, która nazywa się szablony nasz Wiki projektu.
Już otwieramy, momencik. Podstrona, czyli plwikipedia.org/wiki/wiki-projekt:wiki-lubi-zabytki i spis dokładnie szablonów tutaj jest, tak?
Dokładnie tak.
Czyli tu jest lista zabytków, zabytki wiersz, wiki lubi zabytki, szablon umieszczany, podając podstawowe informacje na temat zabytku.
Teraz właśnie ten szablon.
Rozumiem. Czyli, a jeśli robimy to przez komunista, to tam ten szablon się da jakoś dołączyć do tego pliku w takim razie?
Jest najbardziej do opisu na przykład.
Aha, czyli w opisie, tak? Wsadzić go. A czy kategoria też jakaś tutaj jest sugerowana?
One będą, będziemy je tworzyć po prostu.
Aha. Czyli na razie jeszcze nie ma, na razie lepiej się wstrzymać w takim razie z wrzucaniem, chyba tak? Albo potem pilnować i dopisać te kategorie do swoich plików.
Dokładnie tak.
No dobrze, to powiedz mi jeszcze, bo znalazłem taką informację, że dopiero w sierpniu będzie akcja taka, która uporządkuje to, tak? To się ma jakoś, w tej chwili trwają przygotowania. Można sobie obejrzeć, jak wygląda harmonogram tych przygotowań. Jednym z punktów tych przygotowań jest właśnie to spotkanie, o którym mówiłeś i na które się wybierasz do Berlina. A co w sierpniu się wydarzy? Co to jest takiego, ta data 8 sierpnia?
8 sierpnia jest początek konkursu fotograficznego.
początek konkursu fotograficznego, tak?
Dokładnie tak. Będziemy starać się, żeby te wszystkie rzeczy, które musimy zorganizować, czyli gadżety, materiały promocyjne, właśnie kategoryzacja wszystkich zdjęć zabytków, które są teraz już na Commons, żeby zdążyć z tym przed 8 sierpnia, aby jakby, żebyśmy mogli skoncentrować się wyłącznie na obsłudze bieżącej konkursy.
No fajnie. Ciężko się rozmawia z technicznego punktu widzenia, bo troszkę nam zrywa. Mamy tutaj całe spektrum, że tak powiem, jakości połączeń od bardzo słabego do bardzo dobrego i to tak się zmienia bardzo gwałtownie czasem. No ale już rozmawiałem z tobą wczoraj i obiecałeś nam, że za tydzień pojawisz się w studiu. Dobrze mówię?
Dokładnie tak. Za tydzień 19 maja będę w Warszawie na spotkaniu roboczym z panią dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czyli takiej instytucji, która jest odpowiedzialna właśnie za zabytki i za prowadzenie rejestru zabytków. Tych, które są wpisane przez wojewódzki konserwator zabytków.
No i do studia przyjdziesz przed tym spotkaniem chyba, tak? Bo to spotkanie jest... No ale będziesz już za to po tym spotkaniu w Berlinie i będziesz mógł nam opowiedzieć o tym, co tam się wydarzyło, co ustaliliście, tak?
Jak najbardziej.
No to fajnie, to dziękuję na razie za to połączenie, za te wyjaśnienia. Będziemy śledzić i dopytywać się jeszcze za tydzień w takim razie.
Dzielnica.
Chyba, że ty
a
możesz...
A co z dzielnicą?
A właśnie. Jedno takie pytanie jeszcze mamy, ponieważ w Warszawie no jest tych zabytków cała masa oczywiście, kilka tysięcy bodajże. A oprócz tego Warszawa jest administracyjnie podzielona na dzielnice. Coś, czego nie ma w innych miastach. Jest podział na dzielnice, ale nie administracyjny. Natomiast Warszawa jest podzielona administracyjnie również na dzielnice. I mieliśmy taki problem, tworząc tabelę z naszymi zabytkami tutaj w Warszawie, no, że nie ma takiej kolumny na dzielnice. I troszkę trudniej się to sortuje przez to. Ja na razie użyłem takiego wybiegu, że do miasta Warszawa dopisałem po prostu Targówek i Ochota, prawda, żeby to można było sortować i wyświetlać w jakiejś kolejności. Natomiast czy to jest jakoś do poprawienia ten szablon, bo też rozpoczęła się dyskusja i no, takie są głosy, że chyba to się nie za bardzo da poprawić. Specjalnie dla Warszawy tylko.
To dałoby się poprawić, tylko kwestia jest taka, że właśnie po spotkaniu z Nilem no ja bym liczył, myśmy chcieli podjąć współpracę z NIL-em dlatego, że oni mogą dostarczyć nam listy w formatach, które będzie można łatwo wrzucić na Wikipedię.
A, no właśnie.
Bo na razie oni dysponują, na swojej stronie dzielą się z internautami tylko plikami PDF.
No tak, które trudno edytować, których nie można edytować.
To są zeskanowane bitmapy nawet.
No tak.
Więc wyciągnięcie gdyby danych z tych plików jest niemożliwe do zrobienia. Dlatego przy próbie kontaktu poprosiliśmy, żeby dostarczyli nam jakieś inne formaty, nawet chociażby pliki Worda czy pliki Excela. I teraz kwestia będzie leżeć w tym, czy te listy będą podzielone według dzielnicy. Jeśli tak, to po prostu podzielimy wszystkie zabytki w Warszawie na dzielnice. Jeśli tak, to bym się pod sąd, tak jak teraz jest to zrobione w Poznaniu. No i wtedy będziemy musieli pomyśleć o dodaniu dzielnicy.
Aha, rozumiem. Czyli trzeba poczekać, ale mam nadzieję, że ta lista, która teraz jest, nie będzie zastąpiona, tylko będzie uzupełniona, tak? Czy to tabelka?
Ta lista, która teraz jest w Warszawie, no, oczywiście będzie. Nie będziemy jej usuwać. No i potem po prostu, bo tutaj widzę, że są numery i w niektórych tam w trzech przypadkach, tak, są dodane, w dwóch przypadkach są dodane już
koordynaty.
Więc jak najbardziej z tych koordynatów skorzystamy. Ale tutaj no myślę, że właśnie
może być bardziej szczegółowy opis, prawda? Jeśli dostaniecie to w jakimś pliku takim edytowanym.
Tutaj już widzę, że na przykład na Śląsku już mamy część koordynat dodanych. Tutaj już mi będzie taki szczegół, że podjęliśmy współpracę z organizacją, która zajmuje się zabytkami ze Śląska. No i posiadają koordynaty do około 1000 obiektów na terenie województwa.
Aha, i już mają, tak? Już mają gotowe, zapisane.
Na 50% zabytków i oni podjęli współpracę. I nawet zaczęli dodawać to do Wikipedii.
No bo powiem Ci, że z tymi koordynatami to jest różnie. Ja ostatnio właśnie na targówku dokładnie szukałem zabytku pod adresem Siarczana 6. No i znalazłem taki drewniany, jakiś rozpadający się domek, oznaczony Siarczana 6. Patrzę, no tak zabytek, no nie wygląda mi to na zabytek, ale zrobiłem zdjęcia, pojechałem do domu i zacząłem troszkę głębiej szukać, co to za zabytek, taki rozpadający się domek. Okazało się, że pod Siarczaną 6 jeszcze są 4 budynki inne. I dopiero któryś tam kolejny z nich jest tym zabytkiem właściwym. Także trzeba też uważać i rozrzucone w promieniu tak no 400 metrów mniej więcej wokół. I to nie widać, że to jest ten sam adres. To znaczy widać, każdy z tych budynków jest oznaczony tym samym adresem po prostu. Także to też taki problem może tutaj powstawać przy tych koordynatach przy okazji. Bo wydaje się, że na mapie to widać, prawda, adres niby jest wskazany, ale tak naprawdę jest to zupełnie gdzie indziej.
No. Są także problemy w ogóle z tymi listami, którymi dysponujemy. Tutaj jeden z użytkowników Wikipedii, czyli Mazur, udał się w kwietniu już na taki powiedzmy próbny przegląd swojej okolicy. No i na przykład okazało się, że na podstawie on korzystał właśnie ze spisu NID-u dla województwa dolnośląskiego. Okazało się na przykład, że są pomylone miejscowości. Nie tylko ulica, aha, ale całe miejscowości. Niektóre zabytki nie istnieją. Niektóre zabytki są w stanie, który w ogóle nie wskazuje na to, że one mogłyby być zabytkami. Bo tutaj na dyskusji Wikiprojektu Mazur podzielił się swoimi uwagami i można spojrzeć na zdjęcia no tak naprawdę rozpadających się budynków, które leżą w miejscu, gdzie powinien być zabytek. Więc Mazur wyciągnął wniosek, że to jest zabytek, ale stan techniczny takiego zabytku w ogóle nie wskazuje na to, więc to też może być pewien problem, że po prostu ludzie nie będą wiedzieli, że to jest zabytek.
Tak, bo często nie są nawet oznaczone. Specjalna tabliczka powinna być na takim zabytku, prawda? No właśnie. Dobrze, będziemy rozmawiać za tydzień, bo tak jak mówię, mamy trochę słabą jakość połączenia. Ale dziękuję w każdym razie za te wyjaśnienia i czekamy na Ciebie tutaj za tydzień o godzinie 10 w studiu Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu 13. To dziękuję i do zobaczenia i owocnych obrad w Berlinie życzę w takim razie.
Dziękuję bardzo też. Do zobaczenia, do usłyszenia.
No, trzymaj się, cześć. Uff, można powiedzieć, bo no, rzeczywiście całe spektrum, nie?
Jak połączenie myślisz? Mocno niestabilne, tak.
Tak, raz bardzo dobrze, drugi raz cicho i słychać, że ta jakość spadała, bo połączenie pewnie się pogarszało. No a powiedz, jak właśnie na Ochocie, co, bo widzę, że zrobiłeś...
Zacząłem dopiero, to jest chyba połowa z tego, co tam jest w tym PDF-ie. No ale skoro ma być przesłane w odpowiednim formacie, to na razie się z tym
lepiej poczekać,
wstrzymam,
tak,
bo skoro będzie robione automatycznie.
Ale sumie... zorientować się można, co już w okolicy się ma, prawda? Tak, w sumie już zdjęcia można robić.
Dziwne, że to nie jest na stronie, znaczy może nie tyle dziwne, co niedobrze, że to nie jest na stronie od razu w odpowiednim formacie, na tych stronach rządowych mnie na myśli.
No... walczymy o to ciągle i Alek Tarkowski pewnie też o to zabiega, tak, żeby te dane się w ten sposób pojawiały. Natomiast powiem Ci o jednej ciekawej rzeczy. Znalazłem ostatnio mechanizm wyszukiwania, zresztą mówiłem Ci o tym przez Skype'a, wyszukiwania nowych plików wideo, które pojawiają się w Wikipedii, Wikimedia Commons. I znalazłem tam sporo materiałów właśnie rządowych i to z Niemiec na przykład, które się pojawiają, no jakieś tak, starodawne, z lat 20. Oni zaczynają myśleć właśnie w ten sposób, że skoro mają to w archiwum i jest to państwowe u nich, to oni to po prostu udostępnią.
Natomiast, no prawidłowo.
No prawidłowo,
a
natomiast
u nas, archiwum
u nas troszkę odwrotnie się płatne. Myśli jakoś właśnie. Jest, jak to się nazywa, nie pamiętasz?
Narodowe Archiwum Cyfrowe?
No chyba tak. dolarów, coś takiego. I tam się płaci za każde zdjęcie, które jest w dodatku zniszczone przez to, że znak wodny jest w nie wstawiony i nie można tego znaku usunąć, no bo... No ale takie to są różnice pomiędzy nami. No zresztą ostatnio też wystąpienie Obamy było wrzucone jako materiał rządowy. No całe pliki na przykład wszystkie z NASA.
Tak, jest oddzielny szablon na pomoc.
Są niesamowite animacje, które tworzone są przez grafików, bo przecież nie da się sfotografować pulsara, prawda?
No tak.
Ale właśnie ostatnio znalazłem pulsara bardzo ładnie zanimowanego, zrobiony z tego filmik chyba kilkuminutowy, gdzie widać jak to ma wyglądać. Będziemy tutaj rozmawiać z profesorem Markiem Demiańskim, mam nadzieję, zapraszam go już na... bo on pod koniec maja wraca do Polski i już się umawiamy na to, żeby opowiedział o tym, po prostu o tym filmie, bo jest przepiękny. Widać, że to jest dzieło i artysty, i jednocześnie fizyków, którzy musieli pomagać temu artyście, żeby powiedzieć, jak to działa, jak to wygląda, co to jest taki pulsar.
W ramach nauki XXI
wieku? Tak, w ramach nauki XXI wieku będziemy mieli tutaj, mam nadzieję, jeśli pan profesor się zgodzi, wstępnie się zgodził oczywiście, bo też obejrzał tą animację, powiedział, że rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Także będzie to pewnie odcinek taki na temat obrazka. Ale możemy przecież wyedytować ten obrazek i dodać do niego tekst, prawda? Znaczy dodać nie tylko tekst, ale...
Można dodać tekst jako notatkę, jest w oprogramowaniu taka funkcja, a poza tym można też...
Dodać audio, prawda?
Obraz edytować jako właśnie dodatkowy element. Napisy, zdaje się, można robić też jako nakładkę. No i do tego można oczywiście... Jakiś opis dodać.
No właśnie, czy to wtedy jest, tworzymy nowy plik, czy wzbogacamy ten, co jest? No tam nie ma w ogóle dźwięku na przykład, więc jeśli ten dźwięk zastąpimy słowem...
To chyba należałoby zrobić drugą wersję tego pliku. Jeden będzie ten czysty bez dźwięku i drugi będzie dodatkowo z opisem dźwiękowym.
Mhm. Czyli jako drugą wersję, tak? Tam jest coś takiego, czy pod inną nazwą też?
Pod inną nazwą, myślę, dlatego, że komuś może gdzieś być potrzebny taki czysty plik, tak?
No,
jakby chciał dodać w innym języku opis na przykład. Mhm.
No tak, no to właśnie możemy spróbować zrobić po takim spotkaniu z profesorem, jeśli się profesor zgodzi, żeby wykorzystać jego głos i jego wypowiedzi w tym pliku, żeby go właśnie umieścić.
Tak, to byłoby ciekawe rozwiązanie.
No właśnie.
A jeżeli chodzi o polskie źródła rządowe, to ostatnio zostały skasowane skany polskich banknotów i monet, dlatego że ze względu na prawa autorskie nie można było tego dać. Była długa dyskusja na ten temat.
Aha, z plików, tak?
Tak, na Commons, tak. Okazuje się, że one są tak są nieprecyzyjne przepisy, a w ramach tego, że jeżeli nie jesteśmy pewni, to nie dajemy, zostało mnóstwo właśnie takich zdjęć skasowanych.
No właśnie, one są zupełnie kasowane, czy one trafiają do jakiejś poczekalni, zamrażalni?
Jeżeli chodzi o hasła na Wikipedii, bo to wiem, że one są dostępne, administrator może je zobaczyć, a nie wiem, czy podobnie wygląda sprawa z grafikami na Commons.
No bo logiczne byłoby, żeby je zachować, prawda, ale nie udostępniać. Mhm. Tylko trzymać w archiwum, chociaż nie wiem, czy to jest też legalne, trzymać w archiwum, jeśli one nie są... Ale jeśli nie są udostępniane publicznie, to chyba można.
Wydaje mi się, że powinna być taka możliwość.
I w momencie, kiedy te prawa zostaną przywrócone, wyjaśnione, albo już miną, bo to może akurat minąć jakiś okres ochrony tych praw, no to wtedy powinny być automatycznie wrzucone. Tam powinno być zaznaczone, że ten plik od tam 2048, proszę bardzo, niech się pojawi na Wikimedia Commons, prawda?
Nie wiem, jak to jest rozwiązane technicznie, to by trzeba było z kimś rozmawiać, kto ma prawa administratora na Commons.
Tak, no tych problemów w Wikipedii przez rok zdążyłem się zorientować, że jest naprawdę sporo. I zauważyłem, że taka łatwość w edycji i to, co podkreślają wikipedyści, że jest to łatwe, że to bardzo się szybko robi, to wiąże się z tym młodym wiekiem tych ludzi. Jeśli to jest 13-latek, to on błyskawicznie nauczy się tego. To nie jest dla niego żaden problem, bo to jest coś dla niego zupełnie nowego. Natomiast człowiek, który przez lata korzystał na przykład z Worda,
tak.
I właściwie to był jego podstawowy program do edycji tekstu, to nagle jak ma się przestawić na jakiś taki mechanizm, to dla niego jest bardzo obce. I tutaj są głosy właśnie, żeby to poprawić, żeby też osoby, które no, nie miały wcześniej styczności, ale nie chcą się uczyć jakoś tego oprogramowania, żeby to tutaj mogły szybciej edytować. Ja myślę, że takim pomysłem byłoby wprowadzenie Ajaxa, czyli czegoś, co po kliknięciu na tekst od razu go edytuje.
W ten sposób. Ja jednak mam nadzieję, że jeżeli to zostanie wprowadzone, to zostaną dwie wersje.
No pewnie
żeby,
tak.
Jeżeli ktoś się przyzwyczaił, mógł zostać przy starym rozwiązaniu.
No dobrze by było, tak, żeby tego aż tak drastycznie nie zmieniać nagle, żeby nagle wszyscy teraz ci, co umieli, to teraz już nie będą umieli, tak?
Tak.
To byłby problem. Dobrze, ale właśnie chciałem powiedzieć o tym, że w Radiu Wnet założyłem taki nowy eter, to się nazywa Pliki Wiki. No i tam wyłapuję różne ciekawe rzeczy, które znalazłem w Wikimedia Commons. No jest na przykład Zapomniana przyszłość, taki bardzo ciekawy pomnik, który powstał w parku. Jest to taki wielki głaz, sztuczny głaz, z którego dobywa się muzyka i tego można to obejrzeć, obejść wokół tego pomnika i zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo ciekawe, chociaż monotonne i może nużące, jak ktoś ma
ciekawy
chwilę
jestem,
czasu.
Czy dźwięki, bo na pewno obraz jest coś takiego jak panorama, oddzielna jakby licencja i można wykorzystywać zdjęcia, które są robione publicznie, tak? Jak coś na trwałym miejscu publicznym. Czy to samo się tyczy dźwięków? Bo na przykład mamy te ławeczki tutaj na Nowym Świecie. No czy to nagranie też mogłoby być udostępnione?
No, pewnie, wiesz, z audio tak bardzo się tutaj nie cackają, że tak powiem, jak z obrazem, prawda? Więc myślę, że to bez problemu można wykorzystać. Tak samo jak podchodzisz do przechodnia i robisz z nim krótki wywiad, krótką rozmowę, pytasz go o coś, no to nie pytasz się, czy on się zgadza na to, żeby udostępnić ten wywiad, tą rozmowę, czy możesz skorzystać z jego głosu, prawda? No to jest oczywiste, tak samo, bo on jak gdyby domyślnie rozmawiając z tobą,
tak,
podejmując rozmowę, na to się zgadza, tak? Chociaż tak naprawdę nie wiadomo, na co się zgadza, no bo on nie wie, że to na przykład zaraz będzie w Wikipedii, w Wikimedia Commons i że to będzie można wykorzystać komercyjnie, tak?
Tak.
Gdybyś zresztą go zapytał o takie rzeczy, to pewnie powiedziałby, absolutnie nie ma mowy w ogóle, co pan mi tutaj jakieś rzeczy opowiada, tak? Więc czasem lepiej nie za dużo pytać, niech się ludzie domyślają i niech wyrażają zgodę w ten sposób chyba. Druga rzecz to jest ostatni płatnerz, starożytna sztuka tworzenia mieczy na Tajwanie. Krótki film, bardzo taki dokumentalny właściwie, bardzo ciekawy, też na taki spokojny raczej wieczór. No i rzecz, która aktualna, pojawiła się też na Wikimedia Commons 9 maja, taki plik znalazłem, protest w Madrycie, demonstracja w stolicy Hiszpanii przeciwko energii nuklearnej. Ja telewizji za bardzo nie oglądam, ale jakoś umknęło mi to w wiadomościach, nie było nic chyba na ten temat.
Nie słyszałem.
A tutaj właśnie można znaleźć, 8 maja był taki protest i jest krótki filmik, tak, chyba tam 3 minuty trwa.
Zdaje się, że niestety nadal jest ograniczenie co do wielkości tych plików do 20 megabajtów, coś koło tego.
No to
chyba
strasznie mało w takim razie.
Nie, giga na pewno nie. Chyba właśnie mega.
Może do 200 megabajtów pliki OGV muszą być większe, przecież to nie może tak być. No.
Może
widziałem
wiem.
Bardzo duże pliki OGV właśnie. Może niektórzy mają jakieś zezwolenie na
nie, myślę, że jeżeli to jest dla wszystkich tak samo. W każdym razie wiem, że był problem, że coś trzeba było ciąć, bo się w całości nie mieściło.
No na Zacisze Info też mamy taki problem, bo korzystamy z WordPressa i chcemy wrzucać duże zdjęcia, jak największe, tak samo jak do Wiki.
Tak.
Natomiast WordPress tam narzuca ograniczenie, jeszcze takie stare z dawnych czasów, że do 2 megabajtów może mieć plik. Tak.
No to ja nie mam takich zdjęć.
No właśnie, już teraz chyba nikt nie robi takich zdjęć. Chociaż kiedyś się robiło 640x480 rozdzielczość, na przykład w aparacie taka była. No i tak kolejne pliki, jak coś znajdę, albo jeśli słuchacze coś znajdą, jeśli ty znajdziesz, Marek, coś ciekawego, to podrzuć, ja bardzo chętnie tutaj w ten eter to umieszczę i będzie takie miejsce, gdzie można sobie przejrzeć, co ciekawego tam się znajduje. Ciekawego oczywiście z mojego punktu widzenia i to jest subiektywna ocena, ale no, znajdują się tam naprawdę bardzo różne pliki w tym Wikimedia Commons. Czasem zupełnie nieśmieszne nawet. Mhm. Z operacji na przykład chirurgicznych. Tak. Jakieś ostatnio USG znalazłem. Tylko opisane po angielsku, językiem medycznym w dodatku, więc w ogóle nie wiem, co to jest.
Ale jest opis, czy jest lektor?
Jest jakiś krótki opis. Jest. Nie, lektora nie ma. Mhm. W takich plikach. No i znalazłem też pieski preriowe. Pieski preriowe sfilmowane aparatem takim z telefonu komórkowego. Bardzo sympatyczne to są stworzenia w Ameryce żyjące. Filmik trwa chyba z 3 minuty i od razu pomyślałem, że dlaczego nie umieścić tego w Wikipedii, jeśli jest taki artykuł. Znalazłem taki artykuł i umieściłem. Nie wiem, czy ktoś już wyrzucił, czy nie. Czy się zachował, możemy zaraz zobaczyć, obserwowane. No to jeszcze jedną rzecz chciałem dzisiaj opowiedzieć, bo po zeszłotygodniowym spotkaniu z Pawłem Zienowiczem, rzecznikiem prasowym Wikimedia Polska, rozmawialiśmy o projekcie wydania książki z audiobookiem. Także na razie tylko tyle zasygnalizuję. Bo będzie wydawana książka dla dzieci przez Wikimedia Polska właśnie w tym roku. Dwie książki mają być wydane. O Marii Curie-Skłodowskiej i jedna książka dla dzieci o Unii Europejskiej czy coś takiego. Mhm. I jest pomysł, żeby tam dołączyć audiobooka, którego przeczytają być może chętni słuchacze albo uczestnicy Wolnej Anteny, albo w ogóle republikanie. Także jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu. Dobrze, czy coś jeszcze mamy do przekazania, do opowiedzenia?
Film twój oczekuje na przejrzenie, to ja go w takim razie teraz przejrzę, tylko zwrócę jeszcze taką uwagę, że jeżeli skorzystamy ze znacznika THUMP, to już nie ma potrzeby dodawać prawej strony. Tak, i rozmiaru też nie, bo rozmiar jest ustalany automatycznie.
Bałem się, że będzie za duży czy coś w stosunku do pozostałych.
Po pierwsze jest zmniejszany przez THUMP automatycznie do rozmiaru ustawianego w preferencjach użytkownika.
Aha. No tak, ale to wtedy może nie pasować do tego, nie? Do tego, co jest na stronie.
Wszystkie są według tego samego schematu zmieniane. Więc na razie to przejrzałem.
O, to fajnie mieć takiego kolegę, który od razu przejrzy. A też trochę trwa, bo to ja chyba wczoraj wieczorem, tak, znalazłem. No, no ale czasem dłużej, czasem krócej.
Tak, tak. Chyba najdłuższe są dwutygodniowe opóźnienia w przeglądaniu.
Aha, czyli teraz już będzie można sobie zobaczyć. Pieski preriowe, tak? Tak,
teraz w haśle, jest film.
W haśle piesek preriowy, to się chyba inaczej w ogóle nazywa.
Nieświszczuk.
Nieświszczuk?
Tak.
No właśnie, tak dziwnie się nazywa, ale to jest piesek preriowy. Dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj w takim razie. Zapraszamy za tydzień na wizytę również tutaj Tomka Kozłowskiego, który będzie świeżo po Berlinie i świeżo przed rozmową z Narodowym Centrum Dziedzictwa.
Może powiedzmy jeszcze, że polskojęzyczna Wikipedia przekroczyła 800 tysięcy haseł. Chyba przedwczoraj. Jako hasło 800 tysięczne zostało wprowadzone jakaś miejscowość. Ja to mam. Już się otwiera. Miejscowość Polepie. Autorstwa 10 maja dokładnie. Autorstwa
800 tysięczny plik, tak?
Tak. To jest 800 tysięczny hasło.
Artykuł. Mhm. No tak, to fajnie zaznaczać to.
Mix 321 napisał to hasło jako pierwszy. I w tej chwili już ma kilka edycji też.
Aha, czyli ktoś zwrócił uwagę.
Tak, tak, hasło było edytowane kilkukrotnie.
Mhm. Dobrze, to dziękujemy w takim razie i zapraszamy za tydzień.
Zapraszamy, do usłyszenia.